Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Gościem programu jest dziś prałat Jerzy Steckiewicz, wikariusz biskupi dla zachodniego regionu Rosji, a tematem rozmowy będzie sytuacja kościoła katolickiego w enklawie kaliningradzkiej. Ksiądz Bogusław Trzeciak poświęcił swą cykliczną audycję odbywającemu się w Warszawie spotkaniu OBWE. 10 października na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski. Naszym gościem jest ksiądz prałat Jerzy Steckiewicz, wikariusz biskupi dla rejonu kaliningradzkiego w Rosji. Proszę księdza, od jak dawna istnieje tam kościół?
W najnowszym okresie istnieje od czasu wojny, bo od razu po wojnie, gdy już była tam Rosja, zaistniał kościół katolicki, ale na krótki czas, na ten okres, kiedy byli tam jeszcze Niemcy. Później niestety nie było kościoła, nie tylko katolickiego, ale w ogóle nie było życia religijnego. Pierwsza parafia prawosławna zaistniała dopiero 40 lat po wojnie. A żeby było piękniej, to Rada Najwyższa Związku Radzieckiego podjęła taką decyzję w dniu 23 kwietnia 1985 roku, czyli w Dzień Świętego Wojciecha. A pamiętamy, że obwód kaliningradzki, dawna Sambia, to miejsce misji i śmierci Świętego Wojciecha. Później, gdy przyszła tak zwana pierestrojka, gdy zaszły szerokie zmiany w Związku Radzieckim, gdy mogli przyjechać duszpasterze z innych krajów, w 90 roku przyjechał ksiądz z Litwy, a w 91 z Polski. Ja przyjechałem, później jeszcze przyjechał jezuita i tak powstawały pierwsze wspólnoty parafialne. W tej chwili już jest ich 23. zarejestrowanych parafii. Oprócz tego jeszcze mamy 10 wspólnot niezarejestrowanych. Istnieje tak zwany wikariat biskupi, 2 dekanaty i coraz więcej ludzi.
Kim są osoby, które czują swoją więź z Kościołem katolickim?
Na początku bazowaliśmy przede wszystkim na tych ludziach, którzy mieli korzenie katolickie. To znaczy ludzie pochodzenia litewskiego, białoruskiego, łotewskiego, niemieckiego, ukraińskiego, ale również Polacy, którzy mieszkali wcześniej na terenach obecnej Białorusi, Wileńszczyzny, Łotwy czy Ukrainy. W tej chwili już jest to inaczej. W większości rodziny, które są we wspólnotach parafialnych w obwodzie kaliningradzkim, to są rodziny mieszane. I dlatego trudno już jest mówić o narodowościach. Msza Święta, którą odprawiamy o godzinie 10:30 w niedzielę, polska msza święta, zaczyna być mszą dla ludzi coraz starszych. To są ci, którzy tęsknią za językiem polskim. Natomiast młode rodziny przychodzą na 12:00. Tam są dzieci, tam są ludzie w wieku 30-40 lat i ta wspólnota już przypomina taką zupełnie normalną wspólnotę parafialną, gdzie są i dzieci, i dorośli, i starsi. Ta msza święta jest celebrowana w języku rosyjskim, zrozumiałym dla wszystkich mieszkańców obwodu kaliningradzkiego.
Na wielkie miasto, jakim jest Kaliningrad, jak wiele osób uczestniczy we mszy świętej, jak wiele osób czuje się katolikami?
Na to pytanie odpowiadam zawsze bardzo precyzyjnie, coraz więcej. W Kaliningradzie są dwie parafie. Jedna to jest parafia świętej rodziny, a druga parafia świętego Wojciecha. W 91 roku na mszę świętą przychodziło 30, 40, potem 70, 100, 200, 300 osób. W tej chwili w obydwu parafiach, czasami w niedzielę jest dużo ponad 1000 osób. W święta bywa jeszcze więcej. Ciągle są nowi ludzie, którzy przychodzą do kościoła. Myślę, że takim wskaźnikiem wielkości parafii może być na przykład liczba chrztów czy pogrzebów. Jest ich coraz więcej. W tym roku mieliśmy już ponad 50 pogrzebów. Gdy pytałem w Polsce księdza w parafii 5000, to on mówił, że miał 30 pogrzebów. Także myślę, że ta liczba u nas wiernych ciągle rośnie.
Jak ksiądz prałat postrzega główne wyzwania duszpasterskie, które stoją dzisiaj przed Kościołem na tym terenie?
to są wyzwania zupełnie takie same, już chyba na szczęście, jak w całym Kościele. Pewnie to, o czym wspominał Jan Paweł II, nowa ewangelizacja. Bo my już mamy dość dużo ludzi, ale już zauważamy coraz częściej, że to są ludzie, którzy mają pewną powierzchowną religijność. I my myślimy, że naszym głównym wyzwaniem jest stworzenie wspólnot po to, aby był bardzo indywidualny kontakt i ze Słowem Bożym, i z liturgią, a przez to z Panem Bogiem. Nam bardzo łatwo jest pracować i funkcjonować we wspólnocie, gdzie już mamy w miarę dużo ludzi, ale musimy patrzeć na to, żeby tę religijność pogłębiać, wzmacniać, żeby nasi parafianie stali się również apostołami. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w obwodzie kaliningradzkim jest około 5% ludzi uważających się za katolików. Czyli to jest około 50 tysięcy ludzi, bo obwód ma około 1 000 000 ludzi. Natomiast my mamy kontakt ledwie z 2000 000. Trzeba dotrzeć do tych pozostałych. Myślę, że możemy do nich dotrzeć poprzez to, że świadomość religijna naszych parafian będzie na tyle duża, że w jakiś sposób przekształci się w działania ewangelizacyjne, że ci ludzie staną się religijni nie tylko w Kościele, ale również aktywni religijnie poza Kościołem, w środowiskach pracy, ale również w swoich rodzinach. Mamy wiele takich sytuacji, gdzie tylko część rodziny jest praktykująca. Pozostali mówią, że jesteśmy katolikami, ale niestety śpiącymi.
Aktywność Kościoła napotyka, tak często o tym słyszymy, na pewne protesty ze strony prawosławia. Czy te kontakty są dzisiaj lepsze? Czy można mówić o tym, że istnieje lepsze zrozumienie obecności Kościoła katolickiego na tych terenach?
Był czas, że te kontakty były bardzo wzorowe do tego stopnia, że oficjalnie odwiedzaliśmy się i na przykład u nas na liturgiach Wielkich Świąt uczestniczyli duchowni prawosławni. Niestety te kontakty się ochłodziły, a w tej chwili mamy bardzo dużą nadzieję na to, że nastąpi jakieś pewne ocieplenie. I z radością o tym opowiemy, gdy ono nastąpi.
Czy Kościół katolicki stara się w jakiś sposób wychodzić na zewnątrz, organizować coś dla całej społeczności, ukazywać swoją obecność?
Taka działalność poza Kościołem odbywa się poprzez działalność socjalną. Już dawno istnieje Caritas, również maltańska służba pomocy. I te organizacje specjalnie są oddzielone od Kościoła, od wspólnot parafialnych, aby mogły służyć nie tylko wybranej grupie katolików, ale również innym ludziom. Czasami organizujemy jakieś konferencje i socjalne, i związane na przykład z rodziną, gdzie staramy się, aby uczestniczyły w niej osoby spoza Kościoła katolickiego. Myślę, że to jest bardzo ważne zadanie dla nas, abyśmy nie zamykali się i nie stworzyli jakiejś enklawy w enklawie kaliningradzkiej.
Czy też może są kontakty z wyznawcami innych odłamów chrześcijaństwa?
Mamy kontakty, staramy się, aby one były, zarówno z kościołem luterańskim, z innymi kościołami protestanckimi, z kościołem ormiańskim. Mamy również kontakty z Żydami i z wyznawcami islamu.
W jaki sposób odbierany jest na tych terenach Rzym, stolica apostolska, może dwaj ostatni papieże?
Jan Paweł II w obwodzie kaliningradzkim był postacią bardzo znaną, przede wszystkim dlatego, że to jest rejon, który jest blisko Polski. I wtedy, gdy Ojciec Święty był w Olsztynie, już wielu mieszkańców obwodu kaliningradzkiego mogło pojechać na to spotkanie, bo już wtedy ta granica była otwarta. Natomiast gdy Ojciec Święty był w Elblągu, to tylko my zorganizowaliśmy kilkanaście autobusów, a więc to było około 1000 ludzi. Potem jeszcze byliśmy na innych spotkaniach z Janem Pawłem II, a również na ostatnim w Krakowie. Ciekawostką jest to, że postać Jana Pawła II pojawia się na przykład w malarstwie kaliningradzkim i to dość często. Był czas, że bardzo często widziało się postać papieża na obrazkach wykonywanych z bursztynu. Ostatnio, nie wiem czemu, to znikło. Gdy Jan Paweł II umierał, informacje o zdrowiu papieża były systematycznie przekazywane przez środki społecznego przekazu Rosji. Przed śmiercią papieża tam była podana informacja, że papież umarł, i wtedy do mnie dzwoniło kilkadziesiąt osób. I to nie byli tylko katolicy, bardzo wielu prawosławnych ze środowisk naukowych, medycznych, dziennikarskich składali kondolencje. Papież Benedykt jest również postacią już znaną, dlatego że to jest papież Niemiec, a mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego pamiętają, że tam były wcześniej Prusy. Również gdy organizowaliśmy ostatnio pielgrzymkę na wyjazd z Ojcem Świętym Benedyktem, to była nasza grupa i w Warszawie, i dużo większa w Krakowie. A myślę, że ta pielgrzymka, to spotkanie owocuje w kręgach ludzi, którzy się z nim bezpośrednio spotkali.
Życie Kościoła to są powołania. Czy dostrzegają księża młodych ludzi, którzy pragną pójść drogą powołania kapłańskiego, zakonnego?
Mamy już trzech księży, którzy pochodzą z Kaliningradu. Jeden z nich, ksiądz Konstanty, jest w Rzymie już kilka lat. W tej chwili robi doktorat. Ksiądz Włodzimierz studiuje w Polsce w Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, a jeden dopiero co wyświęcony, ale już pracuje w Kaliningradzie. Jest kilka sióstr zakonnych, u sióstr nazaretanek, u sióstr szęsztackich w prowincji wschodniej Niemiec i u sióstr katarzynek w Braniewie. Już są pewne owoce chrześcijaństwa w obwodzie kaliningradzkim i pewna przyszłość, to myślę, że ciekawa, bo zarówno te siostry zakonne, jak i księża stwarzają ogromne nadzieje na przyszłość Kościoła. A mamy nadzieję, że będą i następni.
Dziękuję za rozmowę i za przybycie do studia. Moim i Państwa gościem był ksiądz prałat Jerzy Steckiewicz z Kaliningradu.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Spotkanie OBWE w Warszawie. Na pierwsze dwa tygodnie października bieżącego roku członkowie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wyznaczyli sobie doroczne spotkanie w Warszawie. Przedstawiciele państw i organizacji pozarządowych należących do tej największej organizacji europejskiej dotyczącej praw człowieka, przekształconej z KBWE, dyskutują nad sposobem wdrażania narzędzi i ochrony tych praw. Okazuje się, że nawet w Europie nie zawsze przestrzeganych. A tymczasem już w 1975 roku, w tak zwanym akcie końcowym z Helsinek, kraje członkowskie KBWE zadeklarowały równość w przestrzeganiu praw człowieka i podstawowych wolności, czyli wolności myśli, wyznania, religii dla wszystkich, bez względu na jakiekolwiek kryteria. Od tego czasu w łonie organizacji opracowano już wiele zarządzeń i mechanizmów ułatwiających przestrzeganie i egzekwowanie podstawowych praw człowieka. Tegoroczna konferencja jest dobrą okazją do przypomnienia jej historii i przedstawienia wyzwań współczesności. W roku 1990 za przyczyną specjalnego dokumentu z Helsinek ustanowiono wewnątrz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Jako jego główne zadanie zostało wyznaczone wspieranie państw członkowskich w zapewnianiu szacunku dla praw człowieka i podstawowych wolności, utrzymywaniu zasad prawa, wspieraniu zasad demokracji i budowaniu, wzmacnianiu i ochronie wartości demokratycznych. Siedzibą organizacji została Warszawa, a od momentu powstania stale przybywało jej członków, których dzisiaj jest 120. państw i organizacji pozarządowych. Budżet, jakim organizacja dysponowała w 2004 roku, to kwota 11,5 miliona euro. Ta szczególna komórka istniejąca w ramach większej całości Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka skupia się na takich rejonach życia społecznego i politycznego jak promocja demokratycznych wyborów, pomoc we wdrażaniu postanowień dotyczących praw człowieka i budowaniu instytucji demokratycznych, organizowanie misji, działań, szkoleń, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów przez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach państw członkowskich. Działania te oceniane są właśnie na corocznych konferencjach, spotkaniach i forach wymiany myśli i argumentów. Tegoroczne spotkanie pozwoliło przyjrzeć się raz jeszcze trudnościom w respektowaniu praw człowieka. Kolejne dni świadectw odkrywały to, że wzajemne wypominanie sobie przez poszczególne kraje niedociągnięć nie umożliwia czasem wyciągnięcia konstruktywnych wniosków, że dla dialogu dotyczącego na przykład kultury i religii potrzeba nie tylko politycznej, jednorazowej woli, ale często współpracy, nawet na poziomie międzynarodowym. Potrzeba przede wszystkim dobrych, wzajemnych kontaktów i rozmów. Nowym i coraz bardziej powszechnym wyzwaniem stał się handel ludźmi. Naruszanie praw człowieka okazuje się tu nie tylko pojedynczym i wyjątkowym przypadkiem na krańcu świata, zapomnianym przez Boga i ludzi, ale nawet w sercu Europy coraz lepiej zorganizowana przestępczość gwałci wolność człowieka. Jesteśmy świadkami wykorzystywania już nie tylko słabych i bezbronnych kobiet, ale również katorżniczej pracy i eksploatacji fizycznej zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Należy jednak podchodzić do tego olbrzymiego wyzwania na sposób przemyślany i skoordynowany przy zaangażowaniu wielu instytucji publicznych i państwowych. Nieszczęśliwym i zagubionym imigrantom należy na przykład dawać konkretną nadzieję, nawet wspierając ich legalnym statusem prawnym. Chodzi o taki przełom w myśleniu, który umożliwi przejście od gwarantowania bezpieczeństwa państwu do ochrony i bezpieczeństwa społeczeństwa. Należy nie tylko tworzyć nowe reguły, ale je wprowadzać i egzekwować. Tylko skoordynowanie całości gwarantuje sukces. Poza tym, czy kontekst międzynarodowego terroryzmu, dotykającego przede wszystkim cywilnych obywateli, znajduje adekwatną odpowiedź w militarnych eskalacjach konfliktów? Organizacje pozarządowe krytykują państwa i rządy, które produkują oceny ilości pracy policji na zasadzie suchych statystyk, a nie dotykają problemu jej jakości. W ten sposób nie tworzy się odpowiednich kryteriów oceny. Na konferencji w Warszawie usłyszeć można było świadectwa stosowania tortur i wymuszania zeznań za wszelką, olbrzymią dla osoby ludzkiej cenę. Bicie, upokarzanie, szantaż. Przedstawiciel Grecji odwołał się do platońskiego powiedzenia: rządy według reguł prawnych są lepsze niż rządy według reguł jakiejś jednostki. Europa nie jest na końcu żadnej drogi. Zmaga się nieustannie z podstawowymi wyzwaniami szacunku dla każdego. Nasza wspólna kultura musi zwyciężać egoizm jednostek, partii, społeczeństw i państw. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz jej specjalna komórka, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, starają się nam to przypomnieć na sposób konferencji, która jest tylko jednorazowym przypomnieniem i ostrzeżeniem, ale przecież niezbędnym. Codzienność należy do każdego z nas.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.